Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie odbyły się w poniedziałek obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W przemówieniach podczas uroczystości pojawiły się kolejne odniesienia do zapisów nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która od soboty publicznie krytykuje strona izraelska. W liście odczytanym przez szefa gabinetu politycznego Marka Suskiego premier Mateusz Morawiecki przypomniał o umowie między Polską i Izraelem o współpracy w walce z kłamstwem o Holokauście. Szef polskiego rządu wyjaśnił, że w myśl tych ustaleń wprowadzamy przepisy, które mają nie tylko pokazywać prawdę o ofiarach okrutnych totalitaryzmów niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, ale także dających tarczę obronną przed kłamstwami.
Dziś nie wystarczy tylko przypominać, kto był katem, a kto ofiarą. Trzeba także karać tych, którzy czynią starania zmierzające do zatarcia prawdy o zbrodniach ludobójstwa, których sensem jest odwrócenie prawdy historycznej. Łączy nas wspólny los ofiar i ten straszny los powinien nas łączyć, a nie dzielić na wieki we wspólnej walce o prawdę historyczną.
Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, że Holokaust został wykonany przez Niemców, przede wszystkim niestety na polskiej ziemi. Podkreślił przy tym, że państwo polskie ma prawo dopominać się o prawdę, kto był sprawcą, kto ofiarą.
Sformułowania polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne traktujemy jako część kłamstwa oświęcimskiego, Holocaust denial. I oczekujemy od państw Zachodu, w tym Izraela, które jest częścią świata Zachodu, by tak rozszerzająco te sformułowania rozumieć.
Obecna na uroczystości ambasador Izraela w Polsce Anna Azari powiedziała, że Izrael wspólnie z Polską chce naprawić błędy historyczne i rozmawiać tylko o niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Dodała, że smuci, że spór, który wybuchł, jest rodzajem triumfu ideologii nazizmu. Jednak dyskurs powinien dotyczyć pełnego obrazu historii, zarówno tej dobrej, jak i niestety złej, podkreśliła ambasador Izraela. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o powołaniu zespołu, który ma kontynuować dialog historyczny z przedstawicielami Izraela. Ma on powstać do końca tygodnia. Szef polskiego rządu zobowiązał do tego podległych mu przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowa na ten temat odbyła się w kancelarii premiera. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podkreśliła, że dialog w ramach powołanej grupy roboczej nie będzie dotyczył suwerennych decyzji polskiego parlamentu. Mimo to ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wyraziła nadzieję, że polsko-izraelska grupa na nowo rozpatrzy nowelizację ustawy o IPN i doprowadzi do porozumienia. O tym, że będzie prowadzony dialog między zespołami Polski i Izraela, ustalono już w niedzielę podczas rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. Polski premier poinformował, że podczas tej rozmowy podkreślił, iż nie ma mowy o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Nasze państwo było napadnięte i okupowane. W poniedziałek przypomniał o tym także prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Żor.
Nie było żadnych polskich obozów zagłady czy polskich obozów koncentracyjnych. Były takie obozy zbudowane na terenie nieistniejącego wtedy państwa polskiego przez Niemców, przez hitlerowców, którzy na Polskę napadli i rozdarli ją i zniszczyli razem z Rosją sowiecką. To oni zbudowali obozy zagłady. To oni w tych obozach w sposób bezwzględny, niewyobrażalny mordowali ludzi. Polska jako państwo straciła w okresie II wojny światowej około 6 milionów obywateli. I Polaków, i Żydów, ale to byli obywatele Rzeczypospolitej.
Strona izraelska krytykuje przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo obawia się między innymi tego, że uniemożliwi ona prowadzenie badań naukowych, napisze historię na nowo. Zaprzecza temu wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma.
W tych przepisach, które obecnie są procedowane, jest słowo kto wbrew faktom. Więc nie ma możliwości na to, aby kogokolwiek ścigać za to, że ktoś mówi o tym, co miało miejsce.
Nowelizacja ustawy o IPN-ie zakłada m.in. karę za używanie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Teraz ustawą zajmie się Senat. Marszałek Stanisław Karczewski zaprosił ambasador Izraela Anna Azari na rozmowę. W poniedziałek z ambasador Izraela spotkał się szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Organizacje narodowe sprzeciwiają się antypolonizmowi, który według nich jest obecnie propagowany przez Izrael, a także niektóre media. Podczas konferencji prasowej narodowcy zapowiedzieli protest przed ambasadą państwa izraelskiego.
Według organizacji narodowych mamy obecnie do czynienia z nieprzypadkową kampanią antypolską. Narodowcy wzywają rząd do zdecydowanego działania dyplomatycznego, a także wspierania rzetelnej debaty w kraju. Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, wskazuje na potrzebę repolonizacji mediów. Wymienia także inne warunki konieczne do tego, aby zakończyć spór na linii Polska-Izrael w oparciu o prawdę.
Wzywamy rząd do zdecydowanej reakcji. Spokojnej, ale zdecydowanej, to znaczy takiej, która powie jednoznacznie, że nie ma zgody z polskiej strony na ingerowanie w nasz proces ustawodawczy. Środowiska narodowe, ruch narodowy i inne organizacje wzywają do zajęcia zdecydowanej postawy i prowadzenia kampanii przeciwko antypolonizmowi. Żeby móc skutecznie bronić się na arenie międzynarodowej przed oszczerstwami, przed kłamstwami, to musimy mieć do tego narzędzia. Ale żeby mieć do tego narzędzia, w Polsce musimy ustanowić standard debaty publicznej, który nie będzie pozwalał na zniesławianie Polaków w naszym własnym państwie.
Izrael sprzeciwia się nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zakłada m.in. karanie za używanie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Na środę narodowcy zapowiadają protest przed ambasadą Izraela. Mówi Mateusz Marzoch z Młodzieży Wszechpolskiej.
Spotykamy się o godzinie 17 właśnie pod ambasadą Izraela. Będzie oczywiście Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy i Obóz Narodowo-Radykalny. Będziemy protestować pod hasłem Stop Antypolonizmowi, bo właśnie taki antypolonizm obecnie uprawiają izraelscy politycy, dziennikarze i wiele mainstreamowych mediów, również niestety tutaj w Polsce.
Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Zmiany w kierowaniu i dowodzeniu siłami zbrojnymi oraz usprawnienie polityki kadrowej to główne ustalenia ze spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z kierownictwem Ministerstwa Obrony. We wspólnym komunikacie MON i Biura Bezpieczeństwa Narodowego napisano, że obie strony zadeklarowały przeprowadzenie pilnych zmian. Postanowiono m.in. o uruchomieniu prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego RP, które będą realizowane we współpracy strony prezydenckiej z rządową. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że rezultaty spotkania pozwalają na optymizm.
Znaczy, po pierwsze wiadomo, że dla funkcjonowania właściwie systemu obrony państwa relacje między prezydentem a ministrem obrony mają kluczowe i podstawowe znaczenie. Więc ja to dzisiejsze spotkanie odbierałem jako bardzo pozytywne zdarzenie, dlatego że omówiono tam, przynajmniej z tego co mówi komunikat ministra obrony narodowej, rzeczywiście kluczowe kwestie, które wymagają pilnych rozwiązań. Pojawiają się dwie rzeczy, znaczy naprawa systemu kierowania dowodzenia siłami zbrojnymi, co jest oczywiste, a co nie było robione. No i pojawił się ten motyw, który ja ciągle podnosiłem, a więc kwestia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego.
Poniedziałkowe spotkanie to pokłosie rekonstrukcji w rządzie Mateusza Morawieckiego. 9 stycznia stanowisko szefa MON objął Mariusz Błaszczak. Gdy resortem obrony kierował Antoni Macierewicz, między ośrodkiem prezydenckim a ministerstwem zarysowały się rozbieżności w poglądach na przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Brak uzgodnień w tej sprawie oraz działania SKW wokół generała Jarosława Kraszewskiego były powodem odłożenia przez prezydenta nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada ubiegłego roku. Program bioasekuracji spełnił swoje zadanie, ponieważ nie wykryto nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach objętych nadzorem, powiedziała wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Odniosła się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która krytycznie oceniła realizację przepisów, jakie miały zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Zdaniem NIK program, który objął część gmin w województwie podlaskim, lubelskim i mazowieckim, okazał się nieskuteczny, gdyż choroba pojawiła się w kolejnych regionach. Wiceminister Ewa Lech wskazała, że na terenach objętych bioasekuracją wirus nie wystąpił u świń, choć zanotowano zakażenia u dzików. Dodała, że resort rolnictwa planuje objęcie programem całego kraju i na innych zasadach niż dotychczas.
W tej chwili będziemy szli w kierunku wprowadzenia obowiązku spełniania wymagań bioasekuracji w całym kraju, ale to będzie na innych zasadach. Nie będzie to dobrowolności, ale obowiązkowo wypełnienie wymagań i na to dajemy sobie czas na przeprowadzenie kontroli, w czasie których powiatowy lekarz weterynarii będzie stwierdzał, czy gospodarstwo spełnia wymagania i będzie dawał czas na wypełnienie tych warunków weterynaryjnych do chowu i hodowli. Po tym czasie, jeśli gospodarstwo nie spełni, będzie miał zakaz utrzymywania świń na czas określony, powiedzmy na 3 lata. W tym czasie będzie mógł liczyć na pomoc państwa. Jaka to będzie forma, jeszcze nad tym pracujemy, no bo na każdą formę pomocy krajowej musi się zgodzić Komisja Europejska.
Przez 2,5 roku na realizację programu bioasekuracji rząd przeznaczył ponad 4 miliony złotych. Dotychczas wykryto 107 ognisk afrykańskiego pomoru świń, u trzody chlewnej i ponad 1100 przypadków tej choroby u dzików. Tygodnik Sieci dotarł do nagrania z ostatniego posiedzenia tzw. Komisji Millera, badającej katastrofę w Smoleńsku. Wynika z niego, że do ostatnich minut toczyły się absurdalne spory, jak zapisać w raporcie to, co nie daje się udowodnić. Chodzi m.in. o tezy dotyczące winy załogi i nacisków ze strony generała Andrzeja Błasika. W pewnym momencie nawet rezygnowany Jerzy Miller oświadcza: właściwie możemy zacząć pracę od początku, czytamy. Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz, która zginęła pod Smoleńskiem, mówi, że jest zszokowany nagraniami.
Ponieważ ci ludzie na sam koniec swojej pracy właściwie nie rozmawiali o przyczynach katastrofy smoleńskiej, nie rozmawiali o faktach, tylko negocjowali między sobą, jak ma wyglądać raport prac komisji, nie uwzględniając w tym w ogóle faktu. To fakty były dla nich nieistotne. Chodziło o wydźwięk polityczny. Żeby to było tak, jak ustalono na samym początku, na pierwszym spotkaniu posiedzenia Komisji Millera, że mają osiągnąć wynik, który będzie korespondował z tym samym, co ustalą Rosjanie. Więc byłem, przyznam, zszokowany, gdy słuchałem tego, gdyż ci ludzie po tylu miesiącach rzekomej pracy nie wiedzieli nic.
Piotr Walentynowicz dodał też, że komisja dokonała świadomego oszustwa, wskazując, że generał Błasik był w kokpicie samolotu. Zaznaczył, że członkowie komisji opierali się w tym przypadku o analizę, która nie potwierdziła takiej tezy. Mija 20 lat, odkąd do rąk czytelników trafił pierwszy numer naszego dziennika. Gazeta ta jest jednym z dzieł, które wyrosły przy naszej rozgłośni. Nasz dziennik każdego dnia publikuje ciekawe artykuły na temat polityki, kultury, gospodarki, wiary, religii, historii i przyszłości. Gazeta formuje postawy Polaków. Wszystko to odbywa się w duchu wierności Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii. Nasz dziennik od wielu lat jest doceniany przez Polaków. Ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, podkreśla, że gazeta stanowi alternatywę dla innych tytułów z zagranicznym kapitałem ukazujących się w Polsce.
Nasz dziennik, który w dzisiejszym kalejdoskopie mediów jest bardzo ważny, dlatego że nie ulega poprawności politycznej, jest fundowany nie przez jakiś obcy kapitał, bo wiadomo, kto płaci, ten stawia wymagania i ukierunkowuje jakoś czasem nie zawsze właściwie dane pismo, a tutaj jest właśnie ta niezależność, która pozwala na zachowanie, prawda, takiej obiektywnej postawy, prawda, w przekazie informacji, w interpretacji zjawisk, faktów, które się na co dzień dzieją.
Pierwszy numer naszego dziennika ukazał się 29 stycznia 1998 roku. Obecnie gazeta, poza formatem papierowym, jest dostępna także w wersji elektronicznej. Posiada też portal internetowy, na którym ukazują się bieżące informacje. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przyjęła rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. W dokumencie europosłowie wyrażają poparcie dla decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 traktatu wobec Polski. Wzywają też, by Rada Unii Europejskiej podjęła szybkie działania w tej sprawie, a Komisja Europejska informowała Parlament o przebiegu zdarzeń. Za rezolucją głosowało 33 posłów Komisji, 9 było przeciw. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański ocenił, że ten dokument nic nowego nie wnosi.
Ja nie chcę komentować działań parlamentu, które są podejmowane na odpowiedzialność parlamentu, szefów komisji. Wydaje mi się, że powtarzanie tej samej rzeczy więcej niż jeden raz nie ma większego sensu, ale jak rozumiem, Komisja do Spraw Swobód Obywatelskich uznała, że powie jeszcze raz to samo. Zanotowaliśmy stanowisko wielu grup politycznych w parlamencie już jakiś czas temu, więc ta uchwała nie wnosi żadnej nowej wartości do dyskusji, która się toczy i do procesu politycznego, który nabrał ostatnio nowych wymiarów.
W ubiegłym roku Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o uruchomienie wobec Polski procedury o naruszenie praworządności. Ma to związek z reformami w systemie sądownictwa. Miesiąc wcześniej, czyli w listopadzie, z propozycją uruchomienia takiej procedury wystąpił parlament, ale po decyzji komisji uznał, że nie będzie dublować postępowania. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.